Pozwólcie, że jeszcze zacznę od modlitwy. Drogi nasz Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas, kiedy możemy otwierać Twoje Słowo, kiedy możemy się nim karmić, kiedy możemy się umacniać. Ono jest żywe, prawdziwe, skuteczne. Tylko Twoje Słowo ma taką moc, żeby nasze serca zatwardziałe tak dostroić, tak przemienić, tak dostroić, żebyśmy współgrali z Twoim sercem, żebyśmy grali z Tobą, Panie. Żebyśmy byli gotowi w ogóle na Twoje spotkanie. Także teraz, w tym czasie, kiedy tego też zwiastowania, proszę Cię o Twoje prowadzenie i kierownictwo, Ojcze. W imieniu Jezusa Chrystusa i w Duchu Świętym. Amen. Cieszę się, że znowu mogę być na tym miejscu razem z Wami. Mam przed sobą znowu Ewangelię Marka, także otwórzmy już sobie Ewangelię Marka, będziemy do niej zaglądali. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ewangelista Marek niestety nie obchodził świąt Bożego Narodzenia. Zauważyliście to, czy nie? No Marek w ogóle przechodzi przez, nie ma tam w ogóle kwestii narodzenia Pana Jezusa, od razu wchodzi w sedno akcji. I jest przez cały czas w Ewangelii Marka jest taki nieustanny podziw nad osobą Jezusa. Oni się ciągle zdumiewali, ciągle byli pełni podziwu w związku z tym, co Jezus zrobił, jakie rzeczy mógł mówić i wypowiadać do ludzi. Przez cały czas miałem z tym do czynienia i przez cały czas taki jeden wątek, który się ciągnie w Ewangelii Marka, to jest wiara. Wiara, wiara, wiara. Ciągle się pojawia tam na przykład 4:40, tak? Są na morzu, ucichło całe morze. I mówi, czemu jesteście tacy bojaźliwi do nich, Pan Jezus? Jakże to jeszcze wiary nie macie? Jeszcze wiary nie macie? Można być tak blisko Pana Jezusa, a jednak w dalszym ciągu jakby nie mieć do końca do Niego zaufania. Bo nawet to, co brat Jurek mówił o Gedeonie, właśnie każda wiara musi być wypróbowana. Każda wiara musi być... To nie jest tylko to, że my wierzymy w coś. Tak? To nie jest to, że my mamy jakieś obrządki. Wiara to jest absolutne zaufanie Bogu bez względu na wszystko, choćby nie wiem jak sroga i ciężka była na przykład burza na morzu. I oczywiście też jest królestwo. Przez cały czas pojawia się królestwo. W 4 rozdziale, kiedy mam przypowieści o królestwie i później znowu jeszcze porównuje, ciągle mówi, do czego podobne jest królestwo, do czego podobne królestwo. Czyli wiara, królestwo, wiara znowu w 5 rozdziale, kiedy mamy tą kobietę, która jest uzdrowiona z krwotoku w 34 wierszu, 5:34, córko, wiara Twoja Cię uzdrowiła i w 36 jeszcze raz mówi, tylko teraz mówi do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz, tak? Czyli ta wiara jest jakby ciągle zagrożona i wiara jest czymś, co daje tym ludziom możliwość doświadczenia w swoim życiu czegoś absolutnie niezwykłego. Kiedy dochodzimy do 6 rozdziału, kiedy Pan Jezus jest w Nazaret, tam mamy w 6 wierszu taki moment, kiedy Pan Jezus dziwi się ich niedowiarstwu. Pan Jezus dziwi się ich niedowiarstwu. Widzą, patrzą na te rzeczy. Pan Jezus się dziwi, że oni nie idą za tym wiarą. Więc możemy zadać sobie takie pytanie, skąd rodzi się niewiara? Skąd bierze się niewiara? Czy to jest brak tego, że jest za mało cudów jeszcze było? No, gdzież tyle cudów, jak właśnie za czasów Pana Jezusa? Bardzo podobnie było zresztą za czasów Mojżesza, kiedy Mojżesz chodził do Faraona, prawda? Kiedy działy się cuda, niezwykłe znaki od Boga dane ludziom, dane samemu Faraonowi. Czy brakowało jakiejś mądrości? Przecież bardzo wyraźnie nauczał i Mojżesz, bardzo wyraźnie naucza Pan Jezus. To wszystko było bardzo klarowne. To wszystko jest podane, co i jak. Czy brak faktów? No, mają fakty przed oczami. Tak samo ci tutaj ludzie z Nazaretu widzą to, a jednak nie odpowiadają wiarą. I to jest coś, co najbardziej zasmuca naszego Pana, kiedy powiedziane jest wręcz wprost, mówi... Kiedy Syn Człowieczy, gdy przyjdzie na ziemię, czy zastanie wiarę, prawda? Czy będą ludzie mieli wiarę? Bo można świetnie się bawić w chrześcijaństwo, świetnie się bawić w chrześcijaństwo bez Jezusa. Można naprawdę świetnie się bawić. Można być, inni mogą podziwiać, mogą patrzeć, ależ wspaniały człowiek, ale to tam nie musi wcale być Jezusa w tym wszystkim. I to jest takie niebezpieczeństwo, które nas również dotyczy. Idę dalej z tym, bo to już właściwie ja już kiedyś to omawiałem tutaj. Jeszcze raz jest taki moment, kiedy Jezus chodzi po morzu w 6 rozdziale, 50 wiersz, kiedy widzą Go, zbliża się do nich, On przemawia do nich natychmiast, mówi: ufajcie, albo inaczej: odwagi, odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Ciągle są dookoła nas jakieś okoliczności, które będą sprawiały, że będziemy wytrąceni z równowagi. Ciągle wiara będzie wytrącana z równowagi. Sam Pan Bóg czasem do tego doprowadza, choćby dzisiaj w tej historii, którą czytaliśmy o Gedeonie, kiedy specjalnie dokonuje selekcji, tak? Specjalnie doprowadza właściwie w pewien sposób na kraj rozpaczy Gedeona. Tak? Nie dość, że on jest mizerny, nie dość, że on jest nikim, chowa się gdzieś tam, kimże ja w ogóle jestem. Takie jego myślenie o sobie samym przez cały czas. Pamiętamy te wszystkie słowa, tak? I to, jak Bóg obcina mu tą armię, tak? Obcina mu do 300 żołnierzy. I to takich, jak to brat Jurek bardzo słusznie i ciekawie zauważył, takich niedorajdów, można powiedzieć, które nie wiedzą, jak się zachować porządnie, bo chlipią wodę jak psy, tak? Ale właśnie takich sobie upatrzył Bóg i tak jak apostoł Paweł to nieraz podkreśla, mówi: w słabości okazuje się Jego moc. W słabości okazuje się Jego moc. Także nie chodzi tylko o cuda, nie chodzi o jakieś wielkie wydarzenia, nie chodzi o wielką mądrość, chodzi o Jego obecność. Dzisiaj śpiewaliśmy o tym dosyć dużo, bardzo dużo. Ale Bożą obecność pojmujemy czasami dziwnie, różnie, tak? Bo możemy opierać się tylko na tym, na odczuciu, tak? Ja coś czuję. Ale kiedy jest walka, powiedzmy sobie szczerze, kiedy jest walka, kiedy Pan Bóg mnie właściwie obiera z moich mocy, kiedy mnie ogałaca ze wszystkiego, co miałem do tej pory, co jeszcze mógłbym mu posłużyć, tak? Kiedy Pan Bóg mi zabiera tych żołnierzy, zabiera mi siły, wydaje się: no Panie, bo dlaczego? Dlaczego? Tak? Że ja tak mógłbym, chciałbym Tobie służyć. Ale Bóg ma swój plan, a przede wszystkim Bóg ma swój charakter. Bóg jest dobry i wszystko, co robi, jest dobre. I nie ma żadnego zła. On jest Ojcem, który daje najlepsze dary. Nie ma takiego Ojca, który by dawał takie dary jak Bóg. Więc musimy Jemu w tym wszystkim zaufać. Dobrze, jeżeli jeszcze chodzi taki moment, kiedy Pan Jezus dochodzi w 7 rozdziale jakby do sedna tego wszystkiego, bo to tam właśnie nas pieśni właśnie ciekawie mówiła, tej Bożej obecności, i nagle jest takie sprawdzenie swojego serca. I w 7 rozdziale Pan Jezus dochodzi do takiego momentu, kiedy mówi bardzo wyraźnie, co pochodzi z wnętrza serca ludzkiego. Co pochodzi z wnętrza serca ludzkiego. I stamtąd 21 wiersz, to, co wychodzi z serca człowieka, to kala człowieka. Z wnętrza wychodzą złe myśli, wszeteczeństwo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie kala człowieka, Pan Jezus to wymienia. Problem jest w sercu, które nie ma zaufania do Boga, bo nie jest przemienione. Nie kocha Boga, bo nie jest w stanie. Tu nie chodzi o sentyment, że ja roztkliwiam się z powodu Pana Boga. Chodzi o posłuszeństwo i zaufanie. I kiedy Marek buduje swoje Ewangelię, kiedy pisze, wierzę, jestem przekonany, że nie jest to przypadkowość, tak? Mówi o tym, to kala człowieka i nagle mówi i wyruszył stamtąd, udał się w okolice Tyru i mamy tą Syrofenicjankę, albo inaczej Greczynkę, i córka jest opętana przez demona, prawda? I wcale bym się nie zdziwił, gdyby ona w pewnym momencie było napisane, bo pamiętacie, jak Pan Jezus odpowiedział, mówi do niej, że wypędziła, a on mówi, po 27 wiersz, pozwól, aby najpierw nasyciły się dzieci, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. I gdyby w tym momencie napisane było i odeszła od niego obrażona albo zgorszona, wcale bym się nie zdziwił. Tak? Gdyby tak było napisane, odeszła stamtąd zgorszona i obrażona na świat, na Pana Boga i na wszystkich. Czy zdziwilibyś się? Ja bym się nie zdziwił. Ale pokazane jest, co jest w jej sercu. W jej sercu była pokora, w jej sercu było uniżenie. Pan Jezus powiedział to w taki sposób, jak powiedział, ale ona mówi, tak, ale i szczenięta jadają pod stołem z okruszem dzieci. Tak? Jest gotowa się uniżyć, bo potrzebuje Jego i wie, że On może jej pomóc. I Pan Jezus odpowiada właśnie, ciekawe, bo w innym miejscu wiara Twoja uzdrowiła, ale mówi, dlatego słowa, dlatego co powiedziałaś, według Twoich słów, tego, co Ty, jak to wypowiedziałaś swoimi ustami, niech tak się stanie. Niech tak się stanie. Żaden demon nie ma prawa ostać się przed Bogiem i żadne kataklizmy nie mają przed Bogiem żadnej władzy, żadnej mocy. Tak jak Bóg powiedział słowo i stało się, i to nie jest tak, że Pan Bóg prosił, no światło, wyjdź, zielona trawa, proszę Cię, zrób coś, żeby było zielone. Tam nie było żadnej takiej negocjacji, zachęcania, wyjdź, słońce, pojaw się. Pan Bóg mówi słowo i to się dzieje. Słowo i to się dzieje. Ale problem jest ciągle z naszą wolą, bo Bóg też mówi, choćby te 10 przykazań mówi, że będziesz miłował Pana Boga swego, będziesz robił to czy tamto, nie będziesz robił tego czy tamtego. A my mówimy nie. A my mówimy nie. My mówimy, czasami ewentualnie mówimy, tak, bardzo mi się podoba, bardzo chciałbym, ale nasze czyny pokazują nie. I dochodzimy do momentu takiego bardzo trudnego, jeszcze nie, bo jeszcze jest, tak przechodzę dosyć szybko przez to wszystko, bo jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden moment. 8 rozdział, już jestem w 8 rozdziale, aż tak przeskakuję troszeczkę. Pan już zapowiada swoją śmierć, czyli ma przed sobą bardzo wyraźnie to, co musi się wydarzyć. I można by zadać sobie tu znowu pytanie, co to znaczy iść za Panem Jezusem. To w tym 34 wierszu, też jeszcze wcześniej, mówi Pan Jezus, kto nie zaprze się samego siebie i nie weźmie krzyża swojego do siebie, i chciałby duszę swoją zachować, tak, to ją utraci. Tak? A kto utraci swoją duszę dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Tak? Bliskość Pana Jezusa jest najbezpieczniejsza, ale bliskość Pana Jezusa tutaj w tym miejscu, Pan Jezus bardzo wyraźnie mówi, może kosztować Cię wszystko. Wszystko. Twój majątek, Twój czas, Twój honor, dobre imię i wreszcie Twoje życie. Wszystko. Pójście za Panem Jezusem jest z jednej strony najbezpieczniejsze, najpewniejsze, a z drugiej strony mówi, może kosztować Cię wszystko. I będzie kosztowało wszystko. Ale mamy powiedziane tutaj w 38 wierszu, że mamy się nie wstydzić Pana Jezusa i czego jeszcze? I słów Jego. Bo kto się wstydzi mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie. I widzę to coś takiego, jak Marek opowiada narrację o Panu Jezusie, co się wydarza z Nim, z Jezusem, ale też wpleciona jest taka nauka dla Kościoła. Pamiętamy, ten odbiorcami tego byli wierzący ludzie w Rzymie. Tak? Dla nich to było tłumaczone, to co Piotr mówił, to co Piotr głosił. Bardzo często jakby tutaj Marek to tłumaczy im, co to znaczy z aramejskiego, tłumaczy im, jak to ma być. Ale teraz uważajcie, bo zaczyna się coś takiego niezwykłego, na co czekali od samego początku, bo już na początku było zapowiedziane. Pan Jezus mówi, przybliżyło się królestwo. Zaraz w pierwszym rozdziale. Przybliżyło się królowanie niezwykłego króla. I teraz 9 wiersz mówi tak. Zaprawdę, 9 rozdział, 1 wiersz. 9 rozdział, 1 wiersz. I można sobie bardzo ważne pytanie nam postawić. Na czym polega moc królestwa? Dobrze, ja chcę iść za Panem Jezusem. Po co? Bo królestwo, bo królowanie, bo król. Bo król. Tak? Chcę być z Nim. Nikt nie chce iść za tałataństwem. Nikt nie chce iść za czymś, co jest byle jakie. Kto idzie i kupuje, kupmy sobie coś, co jest byle jakie, co się rozpada. Nikt tego nie robi. Chcemy iść za czymś, co jest mocne, potężne, co jest trwałe, solidne, co ma moc. I tutaj jest to właśnie zapowiedziane. Niektórzy z Was, co tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego, jakiego? W mocy, nadchodzącego w mocy. Już to widzieli, kiedy widzieli władzę Pana Jezusa, czy to nad grzechem, czy nad demonami, czy nad tymi okolicznościami, takimi jak burza chociażby, czy rozmnożenie chleba. Już to widzieli. Tak? Ale Pan Jezus dopiero zapowiada, jeszcze to przyjdzie w mocy, ta dynamis. To jest dynamis, to jest ta moc, która stworzyła świat, to jest ta moc Ewangelii, która potrafi stworzyć w nas No co właśnie? Nowe życie. Tu nie chodzi tylko o dynamizm, która pozwala nam dokonywać niezwykłych rzeczy w tym życiu. Chociaż owszem, zaraz to zobaczymy, ten najmniejszy, ten najbardziej maluczki będzie miał tą moc, którą zapowiada Pan. I teraz w 9 rozdziale Pan Jezus to zapowiada i zaraz widzimy jakby natychmiast, każda z Ewangelii ma ten moment, opowiada o tym przemienieniu Pana Jezusa. Tak? Czyli jakby pierwsza zapowiedź tej mocy Królestwa, przemienienie. Było tak dobrze, Piotrowi mówi, że tam zostańmy, zbudujmy te namioty, nie chcę stąd iść. Tak? I nic dziwnego. Zobaczył, widział już Jezusa w akcji, w działaniu, w różnych momentach. Tu widzi Go przemienionego. Widzi Go w tym przyszłym kształcie. Chociaż jeszcze nie w pełni. Ale to, co najważniejsze, to ten moment, kiedy obok Go zasłania, słyszą głos. I tak jakbyśmy słyszeli w Starym Testamencie proroków, którzy mówią, słuchajcie słowa Pana, słuchajcie słowa Pana. Przez cały czas nawoływanie do słuchania słowa Pana. Choćby zakon, przykazania. To jest moje prawo, to jest moje prawo. A tu nagle, zobaczcie, skupione to wszystko jest w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Obok Go zacienił, rozległ się głos. Ten jest Syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. Jego słuchajcie. Więc jeszcze raz wracając do tego Gedeona, wiara musi być posłuszna. Wiara musi być posłuszna. I to do granic czasami może absurdu. Tak? Bo co to? To jest nielogiczne. Wszyscy doradcy powiedzieliby Gedeonowi, uderz się w głowę, co ty chcesz zrobić? Z 300 chcesz wyjść na tą chmarę ludzi? Z 300 ludźmi? Ale wiara stawia Boga na pierwszym miejscu. Wiara mówi, ufam Tobie bez względu na wszystko, bez względu na okoliczności. Niech się dzieje, co chce, ja i tak Tobie będę ufać. Ja będę słuchać Pana Jezusa Chrystusa, będę szedł za Nim, będę słuchał Jego słowa, tego, co On mówi i trzymał się tego, co On robi. Ale muszą z tej góry jeszcze zejść. To jest dopiero jakby zapowiedź. To jest dopiero zapowiedź tego wszystkiego, co ma się stać. Królestwo Boże przychodzi w mocy i rzeczywiście nieraz dokonują się i nawet dzisiaj dokonują się cuda, chociaż na pewno nie są tak liczne i tak oczywiste, tak jawne, jak to działo się za czasów Pana Jezusa czy za czasów Mojżesza. To były szczególne czasy sądu. To były szczególne czasy sądu. I Bóg może dać znowu taki czas, takiego sądu, który będzie pokazywał, w jakim miejscu stoimy. I Boży ludzie będą jeszcze bardziej trzymać się Boga, ale niewierzący, tak jak czytamy w Księdze Objawienia przez cały czas, będą przez cały czas przeklinać, będą przez cały czas odwracać się od Boga i będą lekceważyli po prostu Boga. Lekceważyli. Więc oni schodzą z tej góry, i w dalszym ciągu niestety wracamy do tego, co jest meritum tej księgi. Wiara. Wiara. Tu wręcz Pan Jezus aż jest taki zrozpaczony. W pewnym momencie w 19 wierszu mówi, czyli 9:19, mówi, rodzie bez wiary, no jak długo jeszcze będę z wami? Dokąd będę was znosił? Jest sfrustrowany wręcz, może powiedzieć. No, kiedy mi wreszcie zaufacie? Ale jest też ta... tragiczne, ale piękne słowa tego ojca, bo to chodzi o ojca, syna, który, ten syn jest epileptykiem, rzuca duch jakiś, rzuca nim w ogień, w wodę i tak dalej, próbuje go zabić, w drugim wierszu czytamy o tym, ale w tym 24 jest to piękne takie zawołanie, niesamowite, dramatyczne, rozpaczliwe. Wierzę, ale pomóż mojemu niedowiarstwu. Aż 3 razy w tej Ewangelii pojawia się to słowo niedowiarstwo. Wtedy, kiedy właśnie było przy tym na morzu, czy przy nakarmieniu. Oni nie rozumieli cudu. Nie rozumieli cudu z powodu właśnie niedowiarstwa, zatwardziałego serca, niedowierzali. I na samym końcu będzie też, gdy przychodzi, spotyka się z nimi, z uczniami i gani ich znowu z powodu niedowiarstwa. Gani ich niedowiarstwo. Więc to jest coś, co powinno w naszym sercu bardzo mocno grać i powinniśmy siebie pytać, Panie, badaj moje serce. Badaj, na czym się opiera. Na czym się opiera. Pan Jezus po raz drugi zapowiada swoją śmierć w wierszu 30 i po drodze, zaraz po tym, to Marek świetnie to układa, jest takim świetnym dramaturgiem, można powiedzieć. Pan Jezus mówi o tym, że mają go wydać, po raz drugi zapowiada swoją śmierć, mówi o zmartwychwstaniu. Oni nic się nie odzywają, bo nie wiedzą w ogóle, o co zapytać. Bali się pytać. Ale mają odwagę do tego, żeby rozmawiać o tym, kto jest pierwszy pośród nich. Kto jest ważniejszy. Kto jest bardziej zasłużony. Kto ma więcej dokonań, kto więcej może rzeczy zrobił, a może więcej mu się należy. Uwagi, szacunku, miejsca przy Panu Jezusie. Tak? Oni o tym właśnie rozmawiają. Kto jest pierwszy? Pan Jezus to widzi, Pan Jezus to słyszy w swój sposób. Pyta ich, a oni nie wiedzą, co na to odpowiedzieć. Nie chcą odpowiedzieć. Tak? Więc robi im lekcję, demonstrację, taką niezwykłą lekcję, ja to mówię, lekcja 3D, tak, w takich trzech wymiarach, że bierze, stawia dziecko między nimi. Patrzcie, no patrzcie, chłopcy, tak, przyjrzyjcie się uważnie. Bierze to dziecko, bierze je w ramiona i mówi te słowa. Kto by przyjął jedno z takich dzieci w moim imieniu, mnie przyjmuje. Jak poważna jest kwestia, nawet biorąc tak pod uwagę tylko taki aspekt tego, że ktoś zajmuje się dziećmi, tak? Ci wszyscy, którzy usługujecie dzieciom, to nie jest jakaś gorsza rzecz, to nie jest tak, że są wyeliminowani, to jest właściwie niezwykły przywilej. Niezwykły przywilej. Bo mówi, kto przyjmuje, to nie jest tylko oczywiście szkółka, tak? Ale to generalne podejście. Kto przyjmuje jedno z takich dzieci w imieniu moim, mnie przyjmuje, jak ktokolwiek bym mnie przyjął, ten nie przyjmuje tylko mnie samego, ale tego, który mnie posłał, samego Ojca. Więc myślę w tym momencie nawet o takich zupełnie jakby świeckich przykładach. Irena Sendlerowa, ta, która wykradała te żydowskie dzieci z getta, przemycała je po to, żeby je uratować. Myślę o Korczaku, chociaż był świeckim człowiekiem, do jakiegoś stopnia tam ciężko stwierdzić do końca, tak, co było w ich sercu, ale to jest coś niezwykłego, to jest coś niesamowitego, prawda? Kiedy mamy wzgląd na tych, którzy są słabsi, na tych, którzy są mniejsi, na tych, którzy mniej mogą. Bo tu nie chodzi tylko o dzieci oczywiście, tu chodzi też o całe podejście w taki sposób, żeby nie patrzeć w taki sposób, jestem tak ważny, że ja się tym nie będę zajmował. Tak? Jestem tak ważny, że to inni niech się tym zajmą. To jest tak ważna sprawa. Każdy taki maluczki jest tak ważną sprawą, że Bóg mówi, jest oczkiem, źrenicą mojego oka. Jest oczkiem w mojej głowie, źrenicą mojego oka. I później dalej przeskoczę troszeczkę, ale wrócę do tego zaraz. Bo mówi tak w 40 wierszu, kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. 41 ważniejszy. Albowiem, kto by napoił was kubkiem wody, czyli przechodzi od tych maluczkich, mówi was, kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Co jest mocą królestwa? Co jest najważniejsze? No, jesteś ważny, w ogóle stajesz się ważny, stajesz się kimś, chociaż jesteś maluczki. Idziesz za Jezusem, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, najbardziej ryzykowna sprawa na świecie, ale najbardziej bezpieczna. Stracisz wszystko, zyskasz wszystko. Wszystko na ziemi, zyskasz to wszystko, co Pan dla ciebie przygotował. Tak? A tutaj mówi, to wy jesteście i wy macie, mówi, ktokolwiek by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa. To, że należysz do Chrystusa, jest najcudowniejszą, najbezpieczniejszą, najwspanialszą rzeczą. To, że należysz do Chrystusa. I ten, kto w taki sposób postąpi z wami, mówi, nie straci zapłaty swojej. Więc w dziwny sposób. Mówi, najpierw stawia dziecko, później mówi o nich i dalej mówi w 42 wierszu, ktokolwiek by zgorszył jednego z tych maluczkich, czyli potężny kontrast, tak? Tam jest coś pozytywnego, tu jest kontrast, coś negatywnego. Zgorszył tego, czym się charakteryzuje te maluczki? Wierzy. Ten maluczki wierzy. Kto by zgorszył jednego z tych maluczki, którzy wierzą, temu lepiej byłoby zawiesić na szyi kamień młyński i go wrzucić do morza. Ci maluczcy mają wiarę, mają zaufanie. Zgorszenie to jest podważanie czyjejś wiary. Zgorszenie to jest zachwianie kogoś w wierze. Jest bardzo ważne, co się robi i co się mówi w związku z tymi maluczkimi. Ale mówię, to jest taki obraz, jakby przeniesienie w dwie strony. Bo łatwo, nie chciałbym zrobić z Ewangelii przykazań. Tak? Łatwo zrobić coś takiego, czytać to tylko pod takim kątem, co ty musisz zrobić. A ty, bo ty gorszysz. A ty tamtego robisz albo nie robisz. To nie jest przesłanie Ewangelii. Przesłanie Ewangelii, to jest to, które powiedziałem, Jezus, dzięki Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, my należymy do Niego. Jesteśmy Jego własnością. Jesteśmy bezpieczni. Dzięki wierze i ufności, którą w Nim pokładamy. I teraz znowu przeskoczę troszeczkę, ale wrócę do tego. On tam odnosi się tutaj, będzie się odnosił Marek do tego ognia, który tam wcześniej był wymieniany w tych wersetach. W 48 wierszu mówi, albowiem każdy ogniem będzie osolony. Albo inaczej, ogień wytrawi każdego jak sól, jedno z tłumaczeń mówi. Dziwne takie zestawienie. Czyli z jednej strony nawiązuje tych wcześniejszych wierszy i mówi o ogniu, a zaraz dalej przejdzie do 50 do tej soli. Czyli kto będzie przechodził ten ogień i sól? Jak jest powiedziane? Każdy. Każdy. Każdy będzie przechodził to. Każdy będzie ogniem osolony. I teraz dalej mówi w 50 wierszu, sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą. Te i jest bardzo ważne. Te i jest bardzo ważne tutaj. I zachowujcie pokój między sobą. Czyli niejako nawiązuje do tego, co było na samym początku. Myślą, zastanawiają się, pytają się, kto jest najważniejszy, kto jest pierwszy, kto ma największe zasługi, tak? Kto ma największe przywileje powinien mieć przed Bogiem. A on mówi, hej, pomyślcie o tym, co psuje pokój. Pomyślcie o tym, co niszczy relacje. Pomyślcie o tym. Bo jeżeli to wytracicie z siebie, to tej nie da się naprawić tej soli. Nie da się tego odwrócić, tego procesu. Więc macie mieć sól w sami sobie i zachować pokój między sobą. Jedność braci i sióstr. Jedność braci i sióstr. To jest coś, o czym tutaj mówi Pan Jezus. Teraz wracając do tego, co było wcześniej powiedziane. Bo to jest tak ciekawie upleciony cały ten rozdział. On nie jest łatwy do przeczytania. Więc jeszcze raz. Oni się zastanawiają, kto jest pierwszy. Pan Jezus stawia dziecko między nimi. Mówi, jak ważne jest przyjmowanie takiego dziecka. Ale oni nagle tu wyskakują w 38 wierszu. Jan. Bardzo rzadko Jan się odzywa. Aż dziwne, że nie Piotr. Ale Jan się tu odzywa. Nauczyciele, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami. Jak wypędzał demony w Twoim imieniu. Zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Dlaczego w ogóle o tym wspomina? Dlaczego Jan akurat o tym mówi? No bo czuje, jakby zagrożone było to jego, ta jego wartość. Jakby zagrożona była ich pozycja w pewien sposób. No zaraz, ktoś idzie, nie jest z nami, nie chodzi za Tobą, ale w Twoim imieniu dokonuje cudów. Uzdrawia. To, co my robiliśmy. Wydawało nam się, że to był szczyt naszych możliwości. Bo to jest wszystko. I on to robi? Jak to tak możliwe? Zobaczcie, Pan Jezus nie kwestionuje tego, że ktoś może coś takiego robić w Jego imieniu. W ogóle tego nie kwestionuje. Tak? Mówi, nie zabraniajcie, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim, ale zaraz potem by źle mógł mówić. I teraz przechodzi do tej kwestii, o której my mówiliśmy, bo kto nie jest przeciwko nam, ten nie jest z nami, albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa. Więc zwraca uwagę Jana, Janie, to, że potrafiłeś dokonać takich cudów, to, że przez twoje ręce takie rzeczy się działy, to nie jest najważniejsza moc królestwa, to nie jest szczyt królestwa, to nie jest jego największa moc. Największa moc jest tego, że ty w ogóle należysz do mnie i jesteś bezpieczny we mnie. Ja nie. To jest najważniejsze. Ludzie dokonywali cudów w taki czy inny sposób. Robili to, potrafili robić takie rzeczy. Najważniejsze jest to, że należysz do mnie. O takiej bliskości mówimy. Czyli, że jestem bezpieczny dzięki Niemu, przy Nim, dla Niego, przez Niego. Jestem bezpieczny. I powiedziane jest o tych nawet, którzy nawet o tych, którzy tylko czynią dobro tym maluczkim, mówi, że nie stracą swojej zapłaty. Oni. Tak? Więc jak ważni są ci, którzy wierzą. Pan Bóg mówi, to są dla mnie najważniejsi. I teraz trudny jest ten fragment o tym, kiedy mówi nagle 42 wiersz. Mówi, czy kto podważa tą wiarę tych maluczkich, lepiej by było, żeby zawiesić mu kamień na szyi. Taka straszna jakby taka perspektywa, obraz, co z nim można zrobić. No straszna śmierć. Woda w ogóle, Żydzi, woda to tak się ze sobą nie bardzo. Oni nigdy nie tęsknili za wodą jakoś tak szczególnie. Jeszcze być utopionym, kamień młyński u szyi. No straszny taki obraz, taki katastroficzny troszeczkę. Ale to jest kontrast. Tam jest ktoś, kto daje kubek tylko zimnej wody nawet i nie straci zapłaty, a tu jest po prostu, kto podważa tą wiarę, ten, no to jest katastrofa, to jest po prostu koniec. Tak? To jest bardzo niebezpieczne. To jest najbardziej niebezpieczne. To, że ktoś tam chodzi za nami, to, że ktoś w imieniu Twoim dokonuje cudów, to, że wydaje Ci się, że Twoja pozycja jest w jakiś sposób zagrożona, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, pilnuj swojego chodzenia ze mną, pilnuj tej soli, która jest w tobie, pilnuj tego, co służy pokojowi. Pilnuj tego, dbaj o to. Bo, i tutaj jest właśnie cała taka kwestia, no, od tego 43 do 48, pewnie mamy zaznaczone w Bibliach, przypuszczam, 44, 46, 48 to są refreny. Trzy razy w takim króciutkim fragmencie Pan Jezus podaje ten refren. Gdzie robak nie umiera, ogień nie gaśnie. Gdzie robak nie umiera, ogień nie gaśnie. No, dla mnie to jest chyba idealny obraz piekła. Idealny obraz piekła. Tego, co dręczyło ludzi i dręczy tutaj w jakikolwiek sposób. Czy to są tylko nałogi, czy to są tylko, mówię tak w cudzysłowie, złe myśli, tak? Które dręczą człowieka. To mówi, ten robak nigdy nie umiera, nigdy nie umiera. I ogień nigdy nie gaśnie. Więc to wszystko jest takim kontrastem dla tego wszystkiego, ale wy należycie do mnie, należycie do Chrystusa. I wymienia te trzy rzeczy, tak? Twoja ręka, twoje noga, tak? I oko. Ręka, noga, oko. Jak już to wiele razy mówiłem, no nie było w historii zbyt wielu ludzi, którzy by brali to dosłownie. Niektórzy tak, tak? Rzeczywiście sobie odcinali coś tam, co ich gorszyło. Niewiele to pomaga, bo Pan Jezus wcześniej powiedział, problem jest w sercu. Problem jest w sercu. Ale to jest powiedziane po to, wydaje mi się, żebyśmy widzieli ten kontrast. Należysz do Chrystusa, to jest moc Królestwa, że Ty jesteś, dzięki mnie, jesteś mój. Ja Ciebie wybrałem, należysz do mnie. A z drugiej strony jest ta straszna perspektywa tych, którzy, no jeżeli potrafią się uczciwie przyjrzeć, to zobaczą, że no do czego prowadzi ich własne ciało. Ich własne członki, ręka, noga, oko, tylko tyle wymienione jest, tak? Ciekawe, że Pan Jezus wymienia te zewnętrzne rzeczy, nie mówi o tym sercu tutaj, ale już wcześniej powiedział. I to jest bardzo wyraźne i to jest, nie ma co tutaj na ten temat spekulować, tak? W każdym razie to wszystko, te rzeczy prowadzą nas do upadku i powinno w nas powstać takie zawołanie, Boże, Boże, to kto może być uratowany? To ja nie mam szans. To ja czuję się zgubiony. I Pan Jezus wyraźnie mówi o piekle. Nie mówi tego tak jakoś tam ogródkami. Wiecie co, tam diabeł was weźmie do kociołka i tam coś w tym rodzaju. Nie straszy ich takimi głupotami. Mówi ich wprost. To jest prawdziwe. Piekło jest prawdziwe. Ale o wiele prawdziwsze jest wasz status we mnie. Bo dzisiaj świat patrzy na status człowieka w taki sposób i wierzący też. Co dokonałeś? No co zrobiłeś? Jakie masz dokonania? Tak? Bo jest nauczycielem, to robi takie rzeczy. Tak? Jest tam majstrem jakimś, robi takie i takie rzeczy. Ewentualnie skąd ktoś pochodzi. Tak? Pochodzę z takiego kraju, pochodzę z takiej rodziny, pochodzę z takiej religii. Cokolwiek jeszcze wymienić. Świat patrzy na dokonania ludzi. Jezus patrzy na twoją przynależność. Do kogo należy twoja ręka, oko, noga? Do kogo należy przede wszystkim twoje serce? Jeżeli należysz do Chrystusa, jesteś bezpieczny. Ale musimy w sobie, jeżeli coś tu musimy, to to jest to. Mamy zachowywać w sobie sól. Mamy zachowywać w sobie sól. W wielu innych miejscach powiedziane jest o tym, że mamy na przykład, niech mowa wasza będzie zaprawiona solą. Tak? Żebyśmy... No, jaka to będzie zaprawiona solą? No to będzie takie czuć. To jest to właśnie. To jest to. Tak? Dlatego czasami mówię, pytam się ludzi, którzy czytam też świadectwa, przetłumaczyłem niedawno nawet taki artykuł, kobieta pisała, bo badała akurat wszelkiego rodzaju ruchy, takie charyzmatyczne, badała je, ale sama zapadła na raka. Sama zapadła na raka i pisze to ze swojej perspektywy, jak ona to widzi, mając do porównania to wszystko, czym się jakby tak interesowała też, była doktorem, tak? Z teologicznego punktu widzenia. Ale to, co było najważniejsze właśnie, to ja lubię pytać ludzi, którzy są na krawędzi wieczności, co jest ważne? Co jest ważne? Co jest ważne? Ta sól to jest to, że mówimy do rzeczy. Mówimy o krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Mówimy o Jego mocy. Mówimy o Jego zmartwychwstaniu. Mówimy o Jego ratunku. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie. Tak wiele rzeczy nas rozprasza. Tak wiele rzeczy próbuje zawładnąć naszą uwagę. Tak wiele rzeczy wydaje się być ciekawszych w tym świecie. Sól. Gdzie jest sól? Kościół musi mieć tą sól, to przesłanie o Ewangelii. Co jest ważne? Co jest ważne? I przez to też, co oni robią między sobą, że nie tylko mówią o tym, ale czynią pokój między sobą. Wracanie do tych słów, które Pan Jezus wcześniej powiedział, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co ma. To jest czynienie. To jest czynienie. Kto się nie wyrzeknie swojego statusu, swoich racji, swoich praw, swojego posiadania wszystkiego. Ile razy to się słyszy, jak ludzie mówią, a dlaczego mi to, Panie Boże, robisz? Dlaczego ja? Nie zasługuję na taki los. Naprawdę? To, jak już ktoś dzisiaj się tu modlił, to, że żyjemy, to, że oddychamy, że potrafimy myśleć, to jest Boża łaska. Ci, którzy chcą znać moc Królestwa, znają Jego łaskę. Znają Jego łaskę, moc przebaczenia, moc miłości i nie podają tego wątpliwość. Nie podają tego wątpliwość. Pan jest dobry. To jest też taki piękny moment. Często, kiedy mam jakiś moment rozpaczy w sercu, przypominają mi się te proste słowa Piotra, który nawet nie Piotra, tylko innych uczniów, oni jakby Pan przepadł, tak można powiedzieć. Koncepcja ich królestwa wszystkiego przepadła. Są gdzieś tam na morzu i nagle ktoś z nich zauważa, że to jest Jezus na brzegu. Mówi, Pan jest. Pan jest. Pan jest. Jakie to jest ważne, że On jest. Jest przy mnie bez względu na to, czy to czuję, czy nie. Jak się czuję. On jest. A ja jestem Jego dzieckiem i do Niego należę. Niech Bóg błogosławi to słowo w waszym sercu. Amen.